Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Martyna Sidorowicz, która opowie nam o Angolii. Witaj.
Cześć.
Powiedz mi, jak się tam znalazłaś? Co było powodem Twojego wyjazdu właśnie do Angolii?
Generalnie to chciałam przyjechać turystycznie, a skończyłam mieszkając w Angolii. W zeszłym roku stwierdziłam, że pojadę do Afryki i zacznę podróż autostopem po Afryce od Angolii. I przygotowując się do wyjazdu, szukając informacji, natrafiłam na takie ogłoszenie, że, bo już mówiłam sobie po portugalsku wcześniej przed przyjazdem do Angolii i odkryłam przypadkiem ogłoszenie na temat pracy w Angolii z tłumaczeniami.
Czyli ile w sumie tam mieszkasz już?
Będzie tak lekko ponad 3 miesiące teraz.
I co, czujesz, że to jest takie miejsce dla ciebie, czy na razie jesteś nastawiona na odkrywanie?
Trudno powiedzieć. 3 miesiące dla mnie to jest bardzo, bardzo krótki czas i też mam taki typ życia dosyć nieosiadły, dlatego, bo w sumie no dłużej niż 2 lata, tak w ostatnich 10 latach nie mieszkałam w innym miejscu. W sensie w jednym miejscu, dlatego tak no, zobaczymy, co wyjdzie w trakcie. Zobaczymy. Wiesz, no Angola może nie jest tym takim wyborem bardzo oczywistym i no cóż, no nie jest też to taki łatwy kraj, powiedziałabym, żeby zaakceptować na stałe, ale nigdy nie wiadomo.
A co to znaczy nie jest łatwy?
Angola i ogólnie Afryka jest bardzo kulturowo inna od Europy. I gdy na przykład powiedzmy w Ameryce Południowej było dla mnie dosyć łatwo się jakby odnaleźć kulturowo, zaklimatyzować, zrozumieć realia kulturowe, tak w Angolii i w Afryce widzę jednak, że te kultury są bardzo, bardzo różne. I czasami takie powiedziałam, że miałam takie styki mentalnościowe z wieloma ludźmi i z fenomenami kulturowymi, dlatego no nadal jeszcze jestem na takiej fazie odkrywczej, fazie, kiedy próbuję zrozumieć, dlaczego ludzie reagują inaczej albo myślą inaczej na temat różnych rzeczy. Tutaj w Angolii może nie jest jakiś taki silny temat, chociaż też temat rasowy. Bo jednak to ludzie inaczej trochę odbierają, nie? Ludzi o innym kolorze skóry. I akurat w Angolii to nie jest coś takie silne jak w innych krajach, w których byłam wokół. Bo na przykład, no nie wiem, w Zimbabwe, czy nawet w Namibii, nie mówiąc o RPA, często jakby słyszałam od razu słowo biała, co tu robisz? Albo te inne w różnych językach etnicznych warianty muzungu, mulungu, gdzie na przykład w Angolii to już nie było tak. W Angolii bardziej taki ten rasizm przejawia się w tym, że po prostu ludzie mnie widzą jako osoba, która ma inny status społeczny i która ma możliwości finansowe. I generalnie to jedynie chyba to zostało z takich rasistowskich tematów w Angolii. Poza tym czuję się bardzo, bardzo, bardzo jak u siebie w sumie w Angolii, w wielu miejscach, niezależnie od tego, czy pójdę do lepszej restauracji, czy do takiego miejsca, gdzie na przykład mieszkają ludzie bardziej z niższych klas. Wiadomo, no nie obejdzie się bez tego, że ktoś mnie zapyta o pieniądze albo o pracę, ale poza tym jest bardzo tak, jestem dosyć pozytywnie przyjmowana przez ludzi.
Bo mówiłaś o tych fenomenach kulturowych. Co jest takiego, nie wiem, innego albo coś, co jakoś tak mocno cię zadziwiło?
Było to kilka rzeczy, ale generalnie tak, no, relacje damsko-męskie są zupełnie inne. Tutaj na przykład jest bardzo, bardzo, bardzo normalne to, że jak facet zaprasza, to od razu płaci. To jest bardzo naturalne. Co jeszcze? Tutaj też jest taka rzecz, że jak mężczyzna chce poszybić kobietę, No to nie tyle, że przychodzi prosić o rękę, ale jak już są takie poważne, poważne plany, no to jest taka, powiedzmy, ceremonia, to się nazywa alambamento, typu, no nie wiem, powiedzmy, zaręczyny po polsku by było. I to jest już taka impreza, za którą w całości tutaj płaci facet, dostaje od rodziny całą listę rzeczy i on musi to zdobyć. Jeżeli nie zdobędzie, no to cóż, nie ma dalszych procedur. Czyli jeżeli ktoś jest za biedny i rodzina nie nagnie się do tych reguł, no to nie ma co myśleć o dalszych tutaj procesach, o dalszych staraniach o rękę wybranki. Także to jest dosyć w sumie ciekawe. Wiele takich reakcji międzyrasowych, powiedzmy, nie? Też może raz mniej takie silne, ale z drugiej strony, jeżeli czasami na przykład jak sobie jeżdżę takimi lokalnymi autobusikami, no i tam z kimś jestem, to od razu to jest automatycznie brane pod uwagę, że to jest jakiś związek. I to jest dziwne, że ona się jako biała z jakimś czarnym facetem sobie chodzi po ulicy i że nie jedzie samochodem. Co jeszcze? Też chodzenie piechotą, jakże chodzę w kasę piechotą gdzieś, nie wiem, przejść i pójść na lody 3 kilometry, mając możliwość użycia transportu, dla nich jest bardzo dziwne. No bo dla nich po prostu ktoś, co chodzi, to albo chodzi i sprzedaje, albo chodzi, bo nie ma pieniędzy na transport. Także to jedno z takich właśnie głównych zadziwień.
Ciekawe, tutaj jakby kolejne pytanie mi się nasuwa. Jacy są Angolczycy?
Pytanie szerokie. Jacy są? Nie znam 36 milionów ludzi, czy tam więcej nawet, bo tutaj właśnie jest coś ciekawe, że robi się spis ludności, ale są też osoby, które w ogóle nie są zarejestrowane tak oficjalnie, że tam gdzieś rodzą się, nikt nie zapisuje. Także no, też dużo, dużo zależy od tego, z kim się spotka, bo Angolczycy to jest w sumie niby no, cały naród. Ale różne plemiona, różne osoby o różnym statusie społecznym są też, powiedzmy, jest to grupa Angolczyków białych, którzy też mają obywatelstwo portugalskie często. Także to będzie różne spotkanie z osobą o różnym statusie społecznym. Są Angolczycy, którzy tradycyjną jedzenie angolskie to funghi, taką papę albo z manioku, albo z kukurydzy, jedzą rękoma. I są też tacy, którzy normalnie jedzą widelcem i nożem, co w innych krajach ościennych byłoby postrzegane jako takie bardzo nieafrykańskie, a tutaj jest po prostu to normalne. I nawet usłyszałam coś takiego, że jedzenie ręką, tego tradycyjnego jedzenia jest postrzegane przez niektórych jako wieśniackie. Tak samo w Angolii jest bardzo powszechna znajomość języka portugalskiego, czyli języka kolonizatora, ale już nie tak powszechna znajomość języków narodowych, afrykańskich. Żeby znaleźć takich ludzi, którzy mówią tylko w językach lokalnych, na przykład Umbundu tutaj, prowincję Benguela, musiałabym pojechać gdzieś na jakieś takie małe wioseczki i to już szukać może w jakichś starszych pokoleniach. I w ogóle, żeby znaleźć ludzi, którzy tak znają na poziomie komunikacyjnym język lokalny, czy Kimbundu, Umbundu, w zależności od regionu, też trzeba szukać bardziej w takich obszarach oddalonych od miast. W miastach to będą tacy ludzie, ale to tacy, którzy się wychowali ewentualnie z dziadkami, bo to nie jest takie normalne rozmawianie w lokalnych językach na ulicy. Co też zdziwiło mnie, przyjeżdżając do Angolii. I też nawet przez przyjazdem pytałam się kolegi Angolczyka, tancerza, żeby powiedział mi coś w językach lokalnych. I on takie, że w sumie zna, ale parę wyrazów. Także Angola to będą różne statusy i różne spotkania.
A ty w którym regionie mieszkasz?
Mieszkam w prowincji Benguela, w mieście portowym Lobito. To jest od Luandy jakieś 600 kilometrów, o ile się nie mylę. Także no to jest też właśnie inaczej, jeżeli spotkasz kogoś z Luandy, ze stolicy, a inaczej, gdy spotkasz kogoś właśnie z takiego miejsca poza. No i też Angola nie jest krajem turystycznym, także będzie to inaczej, jeżeli się wjedzie do takiego obszaru, na których nie ma firmy pozaangolskich, nie ma firm zagranicznych, to też będzie zupełnie inny odbiór. Czy ludzie będą tacy bardziej, powiedziałabym, nie wiem, prostsi? Albo też jakby będą bardziej pytać o to, o kulturę białych ludzi? Także to jest zupełnie inne spotkania. Też ludzie o wyższym statusie społecznym idą do różnych miejsc, do jakby swoich miejsc, gdzie są też inne ceny, dlatego jakby też się tak nie mieszają z klasą popularną, czy klasą niższą, która chodzi do innych miejsc, gdzie też są jakby inne ceny i inna klientela. No ja jednak wybrałam też to, żeby chodzić do jednych i do drugich miejsc, dlatego żeby mieć mieć przegląd różnych ludzi. I to też jest różnie odbierane przez lokalnych ludzi. No bo ja czasami na przykład idę sobie tutaj do wypić piwo do lokalnej takiej, powiedziałabym, dziury w ścianie z klapą. I też ludzie, którzy tam przychodzili, czasami to myśleli, że albo jestem żoną kogoś z tych facetów, a jeżeli powiedziałam im, że nie, to od razu nasunęłam się na myśl, że ja szukam okazji i to jest dziwne, że biała dziewczyna szuka okazji, by ktoś postawił piwo albo jakieś takie dziwne aluzje. I słyszałam już, no, że to jest dziwne, że ja tam przychodzę. I później zrozumiałam też, dlaczego to jest dziwne, bo normalnie tam się kobiety nie pojawiają. Kobiety, które nie są żonami, kochankami, ani prostytutkami, nie?
A to co? To można powiedzieć, że jest tam bezpiecznie? Czy właśnie w takich sytuacjach jednak masz jakieś takie obawy? Chodzisz sama po mieście. Boisz się, że ktoś cię zaczepi?
Zaczepi w sensie w jakim sensie?
No w sensie, nie wiem, że będzie ci proponował tak ślub, zaręczyny i nie będzie chciał dać ci spokoju.
A, w ten sposób. No dla mnie takie rzeczy to już jest, to była też codzienność, jak jeździłam w różnych krajach, nie tylko afrykańskich, w Brazylii, gdziekolwiek. Dlatego dla mnie to taka rzecz, to już nie jest taka rzecz niebezpieczna, że tak powiem. Tutaj może być niebezpiecznie, w sensie w takiej kwestii, że po zmroku może na przykład ktoś napaść, w sensie, żeby, nie, żeby ukraść, bo sytuacja ekonomiczna jednak nie jest jakaś, że tak powiem, prosperująca. Jest, jeżeli tutaj się pracuje, no to się pracuje za jakąś taką marną wypłatę. Żeby pójść do supermarketu, kupić rzeczy, to też jest po prostu, no jednak te ceny są bardziej, powiedziałabym, adekwatne do zarobków zagranicznych osób niż zarobków Angolczyków. Dlatego właśnie niebezpiecznie to będzie wtedy, kiedy się chodzi w nocy samemu po zmroku. Szczególnie na innej dzielnicy niż ta moja, bo akurat tutaj u mnie jest tak, że to jest dzielnica najbardziej prestiżowa, jest w prawie każdym domu jest ochroniarz, który ma do dyspozycji też broń, także jest to o wiele bezpieczniejsza dzielnica niż jakiekolwiek inne. Ale jeżeli chodzi o facetów, po prostu mi się wydaje, że trzeba mieć taki mechanizm obronny, który ja już wykreowałam sobie wcześniej, gdyż jeździłam autostopem po Brazylii, po Argentynie, po Ameryce Południowej. Potem też jeździłam tutaj po Afryce, po Angolii, Namibii, RPA, gdzie też RPA stwierdziłam, że no to jednak było dosyć odważne, bo słyszałam już takie komentarze, że w RPA po prostu ludzie, szczególnie właśnie tacy, którzy mnie podwozili, nie byli tirowcami, to mówili właśnie, że jakby ryzykuję swoje życie, że w ogóle jestem zbyt szalona, że w ogóle jeżdżę stopem po RPA, że mam coś w głowie nie tak, no. Ale cóż. No i ten mechanizm obronny bardzo mi w sumie pomógłby, że tak powiem, w dalszych eksploracjach i nadal pomaga.
Chciałabym porozmawiać o jedzeniu, no bo tam wspomniałaś o tym jedzeniu manioka rękami, tak, że to jest takie tradycyjne, z drugiej strony uważane za niektórych za wiśniackie. No to jak to w końcu jest z tym jedzeniem? Co się tam jada i jak się jada?
Pewnie. Angola to też właśnie była kolonia portugalska, także widać bardzo wpływy portugalskie. Tutaj nawet można znaleźć pastel de nata, czyli ten deser, ciasteczko portugalskie w różnych piekarniach. Słyszałam, że też w Luandzie jest taka kawiarnia, do której przywożą z Lizbony ten pastel de nata. Także lubiany i znany jest pastel de nata jako deser. Poza tym no mamy to, o której wspomniałam wcześniej, to akurat cała południowa Afryka ma taką papę, do której się podaje z jakimś sosem, ewentualnie też fasolą. No i do tego albo ryba, albo jakieś mięso. I tradycyjnie, powiedziałabym afrykańsku, tak w cudzysłowie, je się to rękami. A w Angolii też bardzo normalne jest jedzenie po prostu tego widelcem i nożem. No i jest kilka wariantów. One mają różne nazwy w zależności od sosu. Ta papa nazywa się w Angolii fungi, a sosy wtedy mają różne wymiary. I też na przykład są takie sosy na bazie liści manioku i to będzie sos o nazwie, o ile się teraz nie mylę, kizaka. Potem jest też sos, który nazywa się chakamadesu i to jest bardziej wpływ z północnej Angolii. I to jest właśnie te liście manioku z połączeniem z fasolą i tam jeszcze jest taka masa z orzechu i to się można jeść albo z mięsem, albo z rybą, albo z kurczakiem. Co do wpływów portugalskich, tutaj Angola ma, akurat też moje miasto Lobito ma dostęp do morza, dlatego spożywa się dużo ryb i dużo owoców morza. I tam wyróżniamy takie danie jak na przykład caldeirada de peixe, czyli taki sos z rybą, z różnymi owocami morza. I też można to jeść albo z ziemniakami, albo słodkimi ziemniakami, albo z ryżem. I sałatka to taka tutaj klasyczna, powiedzmy portugalska sałatka, czyli sałata, pomidor i cebula. To jest dla nich sałatka. Takich różnych innych wymiarów sałatki, to może nie za bardzo się z tym spotkałam. Poza tym, co tu jeszcze by było z rzeczy angolskich. Tutaj często też można spotkać na ulicy takie panie, które grillują kukurydzę. I to też często właśnie się tak po prostu je jako taką przekąskę, street food. Też widziałam ludzi, którzy jedzą surowy maniok. Po prostu korzeń manioka obierają i to jedzą. Nie próbowałam. Nie wiem, czy to jest tak naprawdę zdrowe, bo to jednak jest surowy korzeń. Ale to też jest bardzo, bardzo, bardzo popularne. Ponadto dużo się spożywa takich na ulicy też takich orzechów, albo słonych, albo słodkich. I panie to paczkują w takich małych paczkach, żeby sprzedawać taniej i żeby to też było takie popularne, że tak powiem. Poza tym mamy też takie panie, które noszą na głowie tak, pojemnik z gotowanymi jajkami, taką, nie wiem jak to się nazywa, taką wytłoczkę z gotowanymi jajkami i one sprzedają te jajka gotowane, ewentualnie z solą i z takim pikantnym sosikiem. I to jest też często taki widok, czy na plaży, czy po prostu w środku miasta, że jak chcemy to jajko kupić, to pani zdejmuje to wytłoczkę z głowy i nam daje jedno jajko, czy tam ileś jajek. No. I tak to jest taki też taka forma przekąski albo street foodu tutaj w Angolii.
Tak, będziemy się już zbliżać do końca naszego spotkania. Na koniec zawsze proszę swoich rozmówców, żeby w języku, w którym się porozumiewają w danym kraju, pozdrowili słuchaczy naszego radia. No ty znasz perfekcyjnie portugalski, ale znasz jakieś te właśnie rdzenne języki? Tak, żeby powiedzieć nam dzień dobry albo do widzenia.
Uj, to niestety tutaj moja wiedza się kończy, gdyż nigdy nie próbowałam uczyć się ani umbundu, ani kimbundu, gdzie znamy ewentualnie jakieś takie pojedyncze słówka, gdyż po prostu portugalski, angolski, oni mają czasami takie słówka powiedzmy w slangu, ewentualnie w takim języku w odmianie po prostu angolskiej. Oni używają słówek z pochodzących z Kimbundu. I na przykład taki przyjaciel, kamrat, to będzie kamba. Co tam jeszcze? Czasami z piosenek Sam, z takich starych właśnie piosenek, to Tsushima jako serce, miłość. Poza tym kumbu jako pieniądze. Ale żeby znać może dzień dobry, czy do widzenia, to jeszcze wydaje mi się więcej czasu w Anglii potrzebuje na to.
No to ja Ci dziękuję z tego miejsca w takim razie za rozmowę. Dzisiaj moim i Państwa gościem była Martyna Sidorowicz. Opowiadała nam o Angolii. Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.